Earborne Media.
Z samą propozycją, ale się wchodzi na jedne rodzaje stron tylko i wyłącznie. Mhm. Te, które są zgodne z naszymi poglądami.
Tych danych, które potrzeba, rzeczywiście okazuje się, że jest więcej niż da się zebrać.
Potem dopiero branża zwariowała, pojawiły się startupy i ogólnie zrobiło się to cool.
Dochodzimy w pewnym momencie do punktu, którego już nie jesteśmy w stanie przejść.
Cześć, ja nazywam się Chris Nowak.
A ja Paweł Badura.
A to jest Root Cause by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów
i Artur,
wybrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miękkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i deep learning to pojęcia, które często wrzuca się do jednego worka z napisem AI. Jednak ile miejsc pracy w rzeczywistości zajmą roboty i kto na tym naprawdę skorzysta? I czy sztuczna inteligencja naprawdę jest tak rozwinięta, jak się wydaje? O tym opowiedzą dzisiaj Łukasz Małocha, Artur Skowroński i Paulina Żak.
I witamy już ze studia, jak zwykle w pięcioosobowym składzie, jak zwykle trochę mieszanym. I tym razem porozmawiamy sobie o tym, co dopiero przed nami. Chciałbym zacząć takim trochę przewrotnym pytaniem. Jak wy czujecie się wykonując pracę, która docelowo ma doprowadzić do tego, że nie będziecie pewnego dnia w niej już potrzebni, bo zautomatyzujecie sobie wszystkie procesy?
Ja się czuję fantastycznie jak Wiedźmin, także w tym momencie czuję się, jakby mi rosły białe włosy.
No w zasadzie Wiedźmini też musieli się bardzo pogodzić z tym, że ich praca pewnego dnia też już nie będzie potrzebna, bo wszystkie potwory zostaną zabite. Czy w takim razie faktycznie wasze wyzwania możecie też nazwać potworami na teraz i wyobrażacie sobie tą przyszłość? No właśnie, jak właściwie tą przyszłość może tak naprawdę określić, bo wszystkie te przewidywania futurystyczne zawsze zmierzają do tego samego, że roboty zajmą naszą pracę. Więc które zawody waszym zdaniem w 2030 nie będą istnieć? Może zacznijmy gdzieś od takiego bardzo szeroko otwartego pytania, a później zobaczymy, w którym kierunku ta dyskusja nas zabierze.
Zwykle jest tak, że najłatwiej się automatyzuje te rzeczy, które wymagają najmniejszego treningu, najmniejszej kreatywności, najmniejszej ilości komunikacji. Tutaj są pewne niezgodności pomiędzy ekspertami i pomiędzy nami, a ekspertami też w pewnych kwestiach. Ale na przykład takie, które są no, niezaprzeczalnie, że są łatwe w automatyzacji, no to są na przykład takie usługi typu recepcja, security, działy wsparcia użytkownika. Też tutaj to, co no, już chwilę temu Google pokazał, jak tam umawialiśmy wizytę u fryzjera chyba to było.
Tak.
Automatycznie, no nie, no to jest właśnie przykład takiego trochę działu wsparcia. To jeszcze nie sprodukcjonalizowali tego niestety, no ale to...
Nie, ja u fryzjera zamawiam automatycznie wizytę i zawsze wszystko działa elegancko.
Ale nie głosowo.
Ale nie głosowo.
Głosowo? Nie, ale nawet wolałbym nie chyba.
Tak, no to jest to, nie? Że też przyszłość nie zawsze wygląda tak, jak to sobie wyobrażamy, tak na poziomie science fiction. Czasem to jest dużo prostsze, nie? I wcale nie wymaga bardzo zaawansowanego AI.
Tak. Jako przykład możemy podać ostatnią sytuację, kiedy nawet niebezpiecznie o tym pisał. Do ludzi zaczęły dzwonić boty w Krakowie. I to między innymi w związku ze szczepionkami.
Do mnie też dzwonią.
Tak, dokładnie. I te boty są bardzo dobre. One rzeczywiście, przyznam szczerze, że za pierwszym razem to się nie kapnąłem. Za drugim razem, jak zadzwonił do mojej żony tym razem, to moja żona opierdzieliła, że ktoś zawraca jej głowę, a ten bot szedł zaparty.
Czyli nie odpyskował?
Nie odpyskował. Poszedł po prostu dalej, ale proszę wyjaśnić. Tak, on się w końcu nauczył. Aczkolwiek, co się okazało? Bo to brzmi sztuczna inteligencja, fantastyczne rozpoznawanie głosu. Otóż nie.
You ever tried voice recognition technology?
No.
It don't do Scottish accents.
11.
Could you please repeat that?
Otóż okazuje się, że działa to w ten sposób, że po drugiej stronie siedzi osoba, która dobiera odpowiednie kwestie na bazie tego, co osoba powiedziała. Tak, to jest
to
sterowany
to
bot.
Sens?
Taki sens, że outsourcują to na przykład na Ukrainę, gdzie jest taniej. To jest taki poziom optymalizacji call center.
Ale to tak naprawdę nie jest bot. To jest tylko nagrywarka pewnych... Odpalanie pewnych nagrywanych
dokładnie
kwestii.
Dokładnie tak, aczkolwiek chciałem pokazać, że może nie potrzebujemy wszędzie wspaniałej artificial intelligence.
No to też trochę jest, jak sobie tak spojrzę na to z perspektywy, to wygląda też trochę jak startup przed pozyskaniem funduszy na technologię, które jeszcze nie wiedzą, czy będzie działała, więc na razie robią ją manualnie i udają, że backend funkcjonuje.
Ja to szanuję.
To też ma czasem sens, nie?
No właśnie, ale to w takim razie, czy takich iluzji mamy więcej? Nie wiem, macie więcej takich przykładów rzeczy, które faktycznie na frontendzie wydają się super mądrymi urządzeniami, a tak naprawdę backend to jest...
Powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo popularna strategia. Ona się wzięła swoją nazwę od czarodzieja z Oz. Pewnie każdy kojarzy bajkę Baumana, gdzie niby był wielki czarodziej, a tak naprawdę stał sobie tam malutki człowieczek, który obsługiwał mechanizmy techniczne. Bardzo dużo startupów tak powstaje. To jest w zasadzie najpopularniejsza albo taka najbardziej szanowana strategia, żeby nie tworzyć produktu, dopóki nie zwalidujesz, że jest na jego rynek. AI to są drogie projekty, czasochłonne, wymagające wysokiej ekspertyzy. Czasem nie warto ich po prostu startować.
Tak często zwane. Gęsto nie wychodzą.
Często gęsto nie wychodzą. Nigdy nie wiesz. Research.
A to nie jest tak, że to jest problem wieku dziecięcego tego AI, że na razie jest drogie? No auta kiedyś też były drogie, a teraz...
Teraz są coraz droższe znowu.
Tak, ale jakby próg wejścia jest mniejszy i możesz mieć środek lokomocji, który kiedyś był niedostępny.
AI nie jest nowe. AI jest już dobre 50 lat tak naprawdę. Oczywiście te systemy się zmieniały. Teraz jak weszły sieci neuronowe, to inaczej do tego podchodzimy. Ale same sieci nawet są już dłuższy czas.
20-30, coś takiego, nie?
Już tak. Ile mieliśmy zim? Jedną? Gdzieś więc... zapowiadana była druga?
Tak, więc cały czas, czyli to nie jest nowy temat. Ciężko powiedzieć, że to jest problem wieku dziecięcego. To jest trochę problem tego, że no właśnie ciężko stwierdzić, jaki będzie wynik. I cały czas mamy ten problem, dlatego że opiera się to na działaniu, które nie ma określonego wyniku.
No dobra, ale to patrząc na to, że komputery też można powiedzieć, że już istnieją dużo dłużej. No i ten problem wieku dziecięcego, to przypomnijmy sobie, patrząc na to, gdzie się tam pierwsze komputery pojawiały, a jakie możliwości były w latach 90., bo na początku lat 2000, a teraz. Ja bym dalej się trzymał tego, że to dalej jest problemem wieku dziecięcego, dlatego to jest na tyle jeszcze mało powszechne, chyba że to jest na tyle mało powszechne, że to nie do końca jest wygodne, żeby było powszechne.
Problem, który ja widzę głównie, jeśli chodzi o AI, jest w tym, że dochodzimy w pewnym momencie do punktu, którego już nie jesteśmy w stanie przejść. Na ten moment wszedł nowy Copilot, czyli system, który automatycznie proponuje kawałki kodu. Jest nauczony na całym kodzie na GitHubie i nadal działa tak średnio. 40% tego kodu jest niebezpieczne, jest bardzo zabugowany. Średnio na problemy, które są według algorytmów są trudne, to tam 3% potrafi napisać dobry kod, a jest nauczony na już maksymalnych danych, których może być. Jest maksymalnie dobry, oczywiście będą go poprawiać. Natomiast dochodzimy do pewnego pułapu i my w tym momencie nie wiemy, jak przejść go dalej. Doszliśmy do takich już bardzo masywnych systemów i nie wiemy, co dalej z nimi zrobić.
To jest kwestia zmiany paradygmatu, nie? Że pierwszy AI, który był, to były te systemy bazujące na podejściu symbolicznym, które de facto to były trochę systemy regułowe, no nie? I one działały w dużej liczbie zastosowań i teraz też działają. I my też niektóre rzeczy, które robimy, przecież też tak robimy, no nie? No i potem weszliśmy w deep learning i w sieci neuronowe, które są drugim paradygmatem i one też już powoli dochodzą do ściany i eksperci mówią, że jeżeli chcemy zrobić general intelligence, to prawdopodobnie musimy wymyślić kolejny paradygmat, żeby to zadziałało.
Po drodze jeszcze mieliśmy chyba machine learning, taki typowy i po prostu regresję statystyczną. I to też był taki krok pośredni.
Znaczy no sieci też wykorzystują regresję przy uczeniu się.
Ale to jest inna
nie?
klasa algorytmów, prawda?
Inna tak. wielkość danych tak naprawdę. Bo to jest ten sam rodzaj rozwiązywania problemu, inna wielkość danych. I tak, i generalnie są zdania, że deep learning będzie tym sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów i general intelligence. Niektórzy mówią, że nie. Zdania są podzielone nawet u ekspertów.
Ja spotkałem się z opinią, że to, co umiemy robić fantastycznie już w tej chwili, to jest procesowanie dźwięku, obrazu, ogólnie sygnałów. Czyli rzeczy jak deepfake'i. Deepfake'i już w tej chwili są nawet używane w atakach ransomware, po prostu podszywają się pod kolegów z pracy. Takie newsy w ostatnich tygodniach też trafiły do prasy.
To Bruce Willis ostatnio zagrał w rosyjskiej reklamie na przykład, tak?
No, troszkę w tym stylu. Albo Luke Skywalker, który okazuje się, że gość z algorytmem był w stanie zrobić dużo lepszą robotę niż specjaliści z LucasArts.
Ale teraz już go tam zatrudnili, teraz on już jest tym specjalistą.
Tak, po prostu w kolejnych filmach możemy się spodziewać na przykład tego, że aktorzy po prostu będą udostępniali wizerunek
I pobierali tantiemy
od wizerunku. Zwłaszcza ci z takich znanych franczyz, gdzie Mark Hamill się starzeje, Luke Skywalker nie zestarzeje się nigdy deepfake'owy.
No właśnie, więc w tym momencie tak naprawdę poziomem, jeśli chodzi o przyszłość dla aktorów, to można przewidzieć, że w pewnym momencie jakby twoja tożsamość jako aktora zostanie już po prostu zachowana na zawsze. Jakby na przykład De Niro będzie zawsze w tym samym wieku już. na przykład, mimo że już jakby tam pewnego momencie starość go dopadnie i prawdopodobnie jego wnukowie będą jeszcze odcinali tantiemy, że dziadek będzie grał w jakichś filmach, jeśli oczywiście wyrazi na to zgodę, bo to też jest dość ciekawe, jeśli chodzi o właśnie do jakby wykorzystywanie wizerunku po pewnym momencie, no bo jednak no płyty Tupaka i hologramy były na koncertach, te pomysły się gdzieś tam pojawiały po jego śmierci, więc też pytanie, jakie prawa własności do własnego wizerunku będziemy mieli, kiedy on stanie się częścią wykorzystywaną przez AI, nie?
Tak, no tylko, no akurat w przypadku sztuki, no to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ktoś musi wyglądać i brzmieć tak jak ta osoba, no ale też jednak jest tam jakiś dosyć znaczny element twórczy, nie? I zwykle najlepsi artyści to ci, którzy sami też tworzą, a nie
no,
tylko...
No ale w kulturze masowej wymagania są takie, że w większości ludzi raczej pasuje to, co jest najbardziej znane i zazwyczaj jest odgrywana ta sama scena, nie?
Umysły ścisłe lubią melodie, które już kiedyś gdzieś słyszeli.
Wiecie, przykładem jest to, że James Dean, który umarł w latach 60., coś takiego wróci w nowym filmie. Rodzina udostępniła wizerunek i prawdopodobnie nie ma dobrego powodu, żeby James Dean grał w tym filmie. Ale będzie to na tyle duży event, że na pewno twórcy na nowości samej zarobią.
Tylko jeżeli to się stanie popularne, no bo już były takie case, no choćby w Szybkich i Wściekłych, nie, jak po prostu z przyczyn naturalnych nie można było dokończyć produkcji bez wykorzystania modeli cyfrowych. No jeżeli to się stanie powszechne, no to już to nie będzie takie, że o wow, ten aktor powraca. No i może nie być rzeczywiście powodu, żeby używać wielokrotnie do znudzenia.
Powiedzmy sobie prawdę, pierwszy chyba taki przykład to był Brandon Lee w Kruku, który umarł w trakcie nagrywania filmu i go po prostu zrobili z montaży, dokrętek, gdzieś tam dublera podrzucili, dokończył grę w tym filmie. A weźmy pod uwagę, jak bardzo franczyzuje się dzisiaj popkultura i na przykład taki Marvel, 20 parę filmów nie wygląda na to, żeby zwalniał, więc gdzieś... Po paru latach, którzy się starzeją, dalej postacie będą mogły żyć i odgrywać swoją rolę.
To jest dokładnie ten przykład, w którym to wydaje mi się, że to będzie mogło być wałkowane przez następne 20 lat.
Jak ten Luke Skywalker na przykład.
Jak dokładnie. No.
Podejrzewam, że w tej chwili nie znamy szczegółów kontraktów, ale gdzieś w kontraktach powoli, jeśli nie teraz są zapisywane tego typu ustalenia, to już niedługo będą. Że po prostu masz kontrakt na 6 filmów, a potem udajesz nam licencję na to, żebyś grał w nich dalej, nawet kiedy już naprawdę nie będziesz chciał.
Dobra, ja bym tutaj wrócił do tego elementu, który się tutaj już pojawił, że dalej jest wykorzystywana taka automatyzacja przez was, tak? W waszej pracy programistycznej, czyli coś już to AI robi. Czy to jest tak, że tak pamiętamy te popularne w latach 90. pod koniec, przynajmniej na początku lat 2000, dalej zresztą stosowane te edytory na przykład do HTML-a, tak? Że niby robimy coś, widzimy, że ten interfejs jak w Wordzie, a on sobie z tego robi kod HTML. No, ktokolwiek, cokolwiek próbował robić w czymś takim i wie, jak zoptymalizować kod HTML-owy chociażby, no to się łapie za głowę, jak widzi wyniki tego kodu. Czy tutaj jest podobnie? Czy to jest tak, że faktycznie jednak to tych kilku rzeczy, te algorytmy są na tyle wyćwiczone, że potrafią ten kod generować tak poprawnie, że nie ma różnicy pomiędzy kodem napisanym przez człowieka, a przez AI.
To bardzo zależy właśnie od zastosowania, bo jeżeli to jest coś...
Jakbyśmy jakiś konkret podali, nie?
No bo jak mamy w miarę typowy system, na przykład landing page jakichś bardzo prostych usług, nie wiem, fryzjera, no to powstają rzeczywiście. Mój kolega pracuje nad takim systemem, który te stronki generuje i to jest taki bardzo prosty system, no tylko to jest bardzo typowa stronka. Takich stronek się robi mnóstwo i osoby robiące te stronki nie mają stawek takich jak programiści w dużych firmach i to na przykład właśnie firmy automatyzują, tylko taka stronka raz, że to jest bardzo typowa, powtarzalna rzecz, a dwa, że tam nie mamy też wymagań jakichś bardzo dużych odnośnie obciążenia, skalowalności. Zupełnie inaczej się robi stronę właśnie, na którą wchodzi jeden użytkownik raz na godzinę, a zupełnie inaczej się robi stronę Allegro, na której jest tych użytkowników setki tysięcy cały czas.
Powiedzmy sobie szczerze, taką stronę fryzjera bez problemu wyskalujesz do tego, żeby tam wszedł milion użytkowników. Po prostu puszczasz to w kesza. Jeżeli strona ma zmienny content i ma jakąś logikę biznesową za sobą, wtedy to jest problem. I tutaj jest ciekawy problem kolejny związany z tym, że my w tej chwili tak naprawdę używamy bardzo dużo rozwiązań, które są tego typu. Powiem sobie szczerze, biblioteki komponentów to jest po prostu gdzieś reużywanie fragmentów kodów napisanych przez kogoś innego.
Czyli już ktoś stracił pracę przez AI.
Znaczy to w zasadzie nie przez AI, to akurat to przez programistów.
To okay, zautomatyzowane.
Abstrakcja. Po prostu wchodzimy na coraz wyższy poziom abstrakcji, nie trzeba już pisać HTML-a takiego czyściutkiego, tylko używamy gotowych klocków.
No tak, no nawet dzisiaj miałem taką dyskusję z kolegą, który używał kuponu na zakupy w sklepie. Zrobił zakupy na ponad 200 zł, kupon był na 200. No i oczywiście okazało się, że po prostu e-commerce był skonstruowany, oczywiście kupiony skądś z gotowego tego, więc i tak musiał zapłacić za dostawę, mimo że bo odbierał od kwoty finalnej, a nie od kwoty zamówienia przed naliczeniem rabatu, więc nie można było tego za bardzo obejść i prawdopodobnie sam sklep, jak się potem okazało po skontaktowaniu się z nimi, też nie był w stanie już tego zmienić na backendzie, no bo to już było zaszyte w e-commerce gotowym, który kupili sobie, a oni tylko uzupełnili zawartość sklepu na dobrą sprawę. Nie?
To jest trochę jakby zapytać, czy Canva pozbawi pracy grafików. Części na pewno tak.
Ale to raczej tych złych, nie?
Ale tych raczej takich bardzo bazowych, którzy robią rzeczy mało kreatywne. Takie pod szablon, pod jakąś grafikę na Facebooku. Tych szablonów, powiem szczerze, bawiłem się z nią Canvą. Tysiące jest i na te potrzeby czy użytkownika jak ja...
Za dużo.
Jest aż za, po pierwsze za dużo, ale wystarczająco coś dla siebie znajdę. Pewnie to będzie niespójne, za każdym razem będzie w innym stylu, ale...
Tak, ale wystarczy, żeby zrobić ładnego PowerPointa albo przynajmniej uzupełnić właśnie o grafiki, które potrzebujesz, żeby po prostu mieć coś na już, co nie jest jakby finalnym produktem, który sprzedajesz za grube pieniądze, tylko do prototypowania na przykład, to jest bardzo wygodne rozwiązanie.
Dokładnie, tak.
Więc to właśnie chyba chodzi o to, żeby nie angażować zbyt wielu osób w bardzo bazowe czynności. No i właśnie, to chyba o to chodzi. Tylko ja o tych bazowych czynnościach właśnie jeszcze chciałem porozmawiać, bo zastanawiam się, jakie jest wasze postrzeganie tego, jeśli chodzi o sektor usług. Jeśli są usługi, które teoretycznie można zastąpić, ale czy warto? Jak na przykład kelnerów. Jestem ciekaw, czy macie na ten temat jakieś mocne poglądy. Bo...
Czy ja doceniam na przykład obsługę czasem, nawet nie kelnerską, ale na przykład w Macu, jestem w stanie docenić kontakt z żywym sprzedawcą, a nie wybieranie z interfejsu rzeczy.
Czy na przykład w McDonald's nie korzystasz ze zautomatyzowanego systemu zamówień?
Znaczy korzystam, bo nie ma zwykle tych fizycznych osób, ale gdyby były, to ja bym chętnie skorzystał z obsługi przez...
Wolisz powiedzieć, że nie chcesz tych frytek do tego, niż kliknąć nie.
Nie, to bardziej jest ta kwestia, że tam muszę się bardzo wgrzebać w ten interfejs, żeby dotrzeć do tego, co potrzebuję. I'm gonna have to go into hardcore hacking mode. No a tutaj po prostu mówię, chcę cheeseburgera i mam cheeseburgera, a to muszę wymyślić, w której on jest kategorii i dopiero go podać. Pewnie jeżeli to zostanie rozwinięte na interfejs głosowy, co się pewnie nie wydarzy, bo tam będą zakłócenia. Paulina?
Nie, skontynuuj. Dokończymy się.
Pewnie jeżeli to zostanie rozwinięte na interfejs głosowy, to tutaj by się ten problem uprościł i wtedy rzeczywiście byłby AI w tym wszystkim jakiś zaangażowany, bo de facto to jest taki zwykły system typu kiosk.
Warto zauważyć, że generalnie jakby wyjście do restauracji jest też pewnym rodzaju doświadczeniem. I my idziemy, żeby mieć to doświadczenie niemuszenia gotowania dla siebie, żeby właśnie zjeść ze spokojem z rodziną, mieć coś innego niż mamy na co dzień. I to trochę się gryzie z tym, żeby właśnie to wszystko robić. Nie zawsze, bo może być taki film tej restauracji, że wszystko jest automatyczne. Natomiast kelnerzy wprowadzają tutaj też jakiś rodzaj doświadczenia. Dlatego pewnie po części właśnie w McDonald'ach tak, ale nie wyobrażam sobie w jakichś takich wysokopoziomowych restauracjach z gwiazdkami Michelin, że zostaną zastąpieni przez właśnie jakieś systemy.
Tak, po prostu nie po to chodzimy do krakowskiej Albertiny, żeby ktoś nas nie obsłużył. Chcemy jakby zostawiamy duży rachunek, to chcemy poczuć się jak królowie i fajnie, jak ktoś nas obsługuje. Myślę, to chciała Paulina powiedzieć.
A czy w Uberze zdarzyło ci się tak poczuć? Bo się zastanawiam o tą grupę zawodową, która zawsze była najbardziej zbuntowana, jeśli chodziło o cokolwiek związanego
z czymkolwiek.
Czyli taksówkarze, bo już sam Uber był dla nich problemem, więc autonomiczne samochody z automatu stają się dla nich również zagrożeniem. Nie wiem, czy mieliście takie podejście, że jednak woleliście porozmawiać z kierowcą.
Mi się nie zdarzyło chyba. Ja cenię sobie w taksówce to, że przyjeżdża jak najszybciej zawozić mnie tam, gdzie chcę. No ale to właśnie bardzo zależy od tego, to co Paulina wspomniała, czy tu chodzi o to doświadczenie, czy nie chodzi o doświadczenie. Zresztą z kelnerami też można polemizować, czy chodzi o doświadczenie, bo może mi chodzi o to, żeby dostać tą potrawę, która mi będzie najbardziej dzisiaj smakowała, a nie chodzi mi o doświadczenie. Ja na pewno zawsze bardzo cenię sobie kelnerów, którzy potrafią mi doradzić, powiedzieć dobrze, co jest dzisiaj. W ogóle bardzo bym chciał, żeby oni się wczuli kuli w mój nastrój dzisiejszy i gust, bo ja zawsze mam bardzo duży problem z wyborem potrawy i tutaj AI może mógłby nawet pomóc.
To by chyba było lepsze w przypadku.
I to wszystko idąc do Maca i kupując burgera.
Nie, to już nie przy Maca, to już
czyli innych. Tutaj hipotetycznie moglibyśmy wykorzystać rozwiązanie hybrydowe. Kelnera, który najpierw słucha, uśmiecha się, jakby świetnie, wydaje się świetnie rozumieć, o co ci chodzi, a później wklepuje twoje parametry po prostu w system i tak naprawdę też, no nie wiem, chociażby z twojego Mi Banda też pobiera resztę danych, żeby z tego skompletować dla AI informacje. Okej, to jest to, co ten gość powinien dzisiaj dostać na kolację i powinien być zachwycony.
I to będzie ten cheeseburger.
Też
duży problem, który ma w tym momencie AI, jest taki, że jest bardzo rozproszony. I to jest tak, każdy z systemów, które zbiera o tobie dane, czy to jest Google, czy to jest Facebook, czy każda inna firma ma swój zestaw danych, którym się absolutnie nie dzieli. I to jest dobrze dla nas, bo żadna firma nie ma pełnych informacji. Natomiast jest to też źle, no bo każda próbuje dowiedzieć się o tobie na podstawie bardzo ograniczonych informacji i w tym momencie ciężko zrobić jakieś dobre przewidywania, jak wiesz, tylko jakiś taki mały cząstek danych.
To ja powiem, że ja bym chyba wolał, żeby Facebook dzielił się z Googlem danymi i jeszcze z Applem i ze wszystkimi, ponieważ ja bardzo czekam na tego inteligentnego asystenta. No już nie wiem, 6-7 lat. Ja właściwie od pierwszego Google Now się tym wszystkim bawię i to mi jeszcze nic nie daje, ponieważ tak naprawdę asystenci i sztuczni inteligencji ma tyle trywialni, że o ile światło, to mi zapalą i to jest fantastyczne. Puszczą muzykę przy małym dziecku, perfekto. Ale to jest w zasadzie wszystko, co ja nauczyłem mojego Google Asystenta przez parę lat i to jest trochę smutne. Są te filmiki ze Stanów, gdzie właśnie może ci obsłużyć telekomunikację, gdzieś tam zadzwonić za ciebie do salonu fryzjerskiego, ale to dalej są takie gimiki. To nie jest coś, co jest breaking changem, takim jak wygląda na prezentacjach na przykład w czasie Google I.O.
Tak, bo to nie jest zrobione na prawdziwych danych, to jest wyreżyserowana sytuacja.
To tak jak filmy demonstracyjne na telewizorach w sklepach, tak? Bo mogę sobie sprawdzić na swoim? Nie, niestety. To jest jedyny słuszny film, który może być wyświetlany w jedynie słusznych, poprawnych kolorach.
Z tym dzieleniem się danymi jest sporo problemów, no bo raz, że firma taka jak Facebook no nie do końca ma interes, żeby się dzielić tymi danymi z Googlem. Musiałby być naprawdę dobry deal. A dwa, że no też przepisy różne o prywatności raczej idą w tą stronę, żeby ograniczać to dzielenie się danymi między firmami niż je wzmacniać. Nie?
Więc... Prawodawstwo, a dążenie za technologią to jest w ogóle osobny temat.
Tutaj
tak?
Się trochę nie zgodzę. Te prawodawstwo troszkę nadąża. Na przykład GDPR jest bardzo sprytnie zrobioną ustawą, ponieważ GDPR jest tak ogólny, że aż boli.
No właśnie, tak, ale to jest ta ogólność jest dobra?
Tak, ona jest ogólna. Dla prawodawcy jest super, ponieważ prawodawcy stwierdzili, że nie nadążą za technologią i nie mogą. Jeżeli zmieni się nam technologia na przykład w ciągu 2-3 lat, to nie będziemy przecież robić zupełnie dużej, nowej ustawy, którą wszystkie kraje muszą przegłosować. W związku z tym GDPR stwierdził, macie parę ogólnych zaleceń, typu, że nie może być automatycznego oceniania, że musi być, dane nie mogą być przechowywane dłużej niż potrzeba, a teraz się uregulujcie i w wypadku kontroli my sprawdzimy, czy jesteście ok. Więc tak naprawdę one są dosyć antykruche, odporne na przyszłe zmiany w technologii, ponieważ opierują się na pryncypiach, a nie na jakichś konkretnych wdrożeniach. Prowadzi to do komedii, kiedy każde wdrożenie firmy w GDPR-ze to jest praktycznie zastanawianie się, do czego jeszcze Unia Europejska może się przyczepić, przez co gdzieś ginie ta istota tego prawa, ale rzeczywiście jest odporne na zmiany w technologii.
Dobra, ale to jak powiedzieliśmy, że pierwszym ograniczeniem jest to, że te firmy wszystkie ze sobą nie współpracują, bo nie mają w tym interesu wspólnego. Tutaj też padło, że nie można profilować użytkowników tak w pełni na legalu. No ale właśnie, czy nie będąc sprofilowanym, nawet przez jedną firmę, która o nas wie bardzo dużo, to AI jest nam w stanie dostarczyć usługę, którą jesteśmy w stanie docenić, tak na dobrą sprawę, bo ona będzie bardzo dopasowana do naszych potrzeb. Chociażby, czy da się sprofilować, bez profilowania, biorąc wszystkie dane, które masz dostępne, da się dobrać produkt w restauracji, na podanie w restauracji, na które masz ochotę?
Każda firma profiluje z ograniczonymi danymi. Jeśli na przykład miałby to być Uber Eats, którego ja zwykle zamawiam, to pewnie byłby w stanie mi dobrać dobre danie, bo zna moją historię tego, co ja zamawiam. Jakby Facebook chciał mi profilować dobieranie jedzenia w restauracji, mogło być to gorsze.
Dlaczego wytrujecie ludzi?
I każda profiluje tylko, no, w zależności do tego, jakie dane ma. I to wszystko zależy do tego, jaka to będzie firma, która będzie te dane przetrzymywać, kto nas będzie profilować. I ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie dostać taki experience, jakbyśmy chcieli.
Wiecie, my w Vivedzie, gdzie dostarczamy ludziom artykuły, też ich trochę profilujemy. Też dostarczamy podobne artykuły na bazie tego, co wcześniej czytałeś. Zdecydowaliśmy się zrobić miks ludzkich redaktorów i sztucznej inteligencji, ponieważ zbyt dużo systemów ma typowy filter bubble, czyli przez to cały czas czytają to samo. Ale my też chcemy wiedzieć, że na przykład artykuły o Javie czy artykuły o JavaScriptie są tym, co cię interesuje, a nawet więcej, na jakim poziomie albo może w jakim stylu. My gdzieś staramy się to śledzić i w przyszłości...
A właśnie mierzycie, w którym miejscu ktoś przestaje czytać na przykład, albo ile czasu spędził na danym artykule, czyli wtedy może oszacować, że to jest już przeczytane?
Mierzymy. Mamy tutaj, to jest pewna heurystyka, ale tak, mierzymy, ponieważ... Po to użytkownicy używają naszej aplikacji, żeby dobierać im jak najlepsze treści. A najlepsze treści to są jednak treści dopasowane już z przebranych na odpowiednim poziomie. I wydaje nam się, że jest to sweet spot, więc to AI u nas też trochę działa.
Znaczy tutaj też dochodzimy do sedna problemu, że dopiero jak staramy się jakiś problem rozwiązać, to okazuje się, jak dużo tam jest jeszcze podproblemów, 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 bo tych danych, które potrzeba, rzeczywiście okazuje się, że jest... więcej niż da się zebrać, bo to, że ktoś przestał czytać szybko artykuł, no to nie wiadomo, czy on przestał czytać dlatego, że mu się nie podobał, czy...
Ale jakbyśmy mieli jeszcze dostęp do jego mikrofonu na telefonie w aplikacji, gdzie czytaj, czy to było jakiś dzwonek do drzwi, czy to było dziecko płaczące, to można by było...
Pomogło, nie? Ale wtedy też się pewnie by pojawiło, że też nie jesteśmy pewni, bo nie wiemy, jaką relację on ma z tą osobą i czy na przykład on przestał czytać, bo de facto to był taki artykuł, który go umiarkowanie interesował, w związku z tym jak przyszła mało ważna osoba, to już przestał.
A to jeszcze podgląd do historii wiadomości, żeby ocenić, czy ta relacja jest na tyle ważna, żeby mógł przestać czytać artykuł, nie względu na to, że zrezygnował ze względu na treść w artykule.
Dokładnie.
Z ciekawych rzeczy wyszło ostatnio po rozmowie z jednym użytkowników, że on tylko patrzył się na tytuły z notyfikacji i był zadowolony z tym, z tego, co dostał. Nie przeczytał żadnego artykułu, ale się dziwił, dlaczego my nie poprawiamy się, jeśli chodzi o podpowiedzi do artykułów, ale on żadnego artykułu nie przeczytał tak naprawdę, więc ciężko nam było coś zmienić w naszym działaniu.
Wszyscy znamy takich użytkowników. Chyba, znaczy dla nich powstał zresztą Twitter. Jakby cały kontekst nie ma żadnego znaczenia.
Same nagłówki. Same już nagłówki. Wiem wszystko. Mhm. Aczkolwiek to jest troszkę problem systemów AI, że w wielu firmach bardzo ciężko udowodnić, że one nie działają, ponieważ jest ten koronny argument. One nie działają, bo mamy jeszcze za mało danych. Jak będziemy mieli więcej danych, to wszystko zacznie magicznie działać.
Tak, i od zawsze ten argument jest wykorzystywany.
Ten argument jest używany od kiedy kojarzę w ogóle, że są komercyjne systemy AI.
Ja generalnie bardzo nie lubię, jak ktoś mówi o AI, bo AI jest strasznym buzzwordem, który tak naprawdę nie oznacza nic. I ostatnio...
To jak powinniśmy mówić?
Powinniśmy mówić bardziej o konkretach. Możemy mówić deep learning, możemy mówić machine learning, możemy mówić nawet systemy regułowe. To wszystko jest okej. Natomiast AI jako słowo jest buzzwordem, który ludzie nie dość, że łapią, to jeszcze się go boją.
Tak, robią to też te właśnie te startupy, które mówią, że ja, nasze AI, i to zawsze jest wtedy dokładnie AI, będzie super, jak będziemy mieli odpowiednią ilość danych. Toś jedno drugiemu nie przeczy, to właśnie zwykle w tego typu systemach pojawia się problem, że jak tylko będą dane, to pani inwestor to, że tak będzie.
Ale to wystarczy nie określić danych, które są potrzebne, żeby zaczęło działać i wtedy już jest nieograniczona
tak, dowolność. Ale jeśli chodzi jeszcze o samym ten AI-u, było jakiś czas temu bardzo wielka panika w mediach, że Facebook musiał ubić dwa swoje roboty, dlatego że one zaczęły między sobą rozmawiać w języku, których my nie rozumiemy. No oczywiście ja się ze znajomymi z pracy pośmiałam trochę, no bo chodziło o to, że oni rzeczywiście trenowali boty między sobą. Akurat to była rozmowa kupna i sprzedaży. I one zamiast mówić, sprzedaj mi dwa kapelusze, bo mówiły, sprzedaj mi kapelusz. Bo dla systemu to było prostsze. I to nie chodziło o jakiś tajemniczy po prostu system, żeby po prostu nas wszystkich zabić.
Do you want to destroy humans? Please say no.
Okay, I will destroy humans.
No, I take it back. Don't destroy humans.
Tylko po prostu system poszedł na skróty i Facebook ubił to, dlatego że nie o to chodziło, jeśli chodzi o tę rozmowę. A media to wzięły i zrobiły z tego straszną strasznie duży case.
Terminator już tutaj tak. Zakłada ludzkość.
A może w rzeczywistości te roboty wymyśliły język, który jest skuteczniejszy niż Esperanto.
A to dużo jest języków. Wszystkie pozostałe nie Esperanto są skuteczniejsze niż Esperanto.
Wiem, dlatego w zasadzie można powiedzieć, że już to zrobiły, że zanim zostały ubite.
Natomiast celem było właśnie, żeby później te boty, one się trenowały, żeby rozmawiać między sobą, ale celem było rozmowa z człowiekiem. Człowiek nie uczyłby się ichniejszego języka.
Wiecie, Terminator i ogólnie science fiction trochę nas wszystkich wystraszyło przed AI-em i tak naprawdę w świadomości ludzi AI jest znacznie potężniejsze niż tak naprawdę jest w rzeczywistości. Bo wszyscy mamy tą wizję tych sterujących głowicami nuklearnymi robotów, zabijających nas maszyn, w ogóle nad człowieka, Boga, który gdzieś zszedł na ziemię pod postacią komputera.
A tak w ogóle to już dawno żyjemy w symulacji, bo te roboty już świetnie ją zaprogramowały.
Ale to chyba jest ten problem, o którym Paulina mówiła, że właśnie wszyscy mówią AI i każdy myśli o czymś trochę innym, bo jedni myślą o tym wszechpotężnym AI, który już jest tak naprawdę GAI, czyli General Artificial Intelligence, czyli ta inteligencja, która rzeczywiście myśli jak człowiek, myśli abstrakcyjnie. Natomiast no, ogólnie jakaś tam sztuczna inteligencja, no to rzeczywiście jest z nami od dawna, jest w bardzo różnych zastosowaniach, no choćby w grach wielu. Kiedyś się mówiło, że był dobry AI, jak ten system cokolwiek był w stanie z kimś zagrać.
Jak się przeciwnik chował sam.
Tak, nie?
Patrz, jaki sprytny, bo ja idę, on się chował.
No, a teraz mamy, no to dużo bardziej zaawansowane, więc to wszystko ewoluuje, no ale cały czas to jest rzeczywiście w wąskich zastosowaniach, cały czas to pewnie jest ograniczone właśnie tym zakresem danych. Też Paulina, w biurze wspominałaś o tym, że był problem z samym systemem diagnostyki COVID-a na przykład, nie? Tutaj możemy wejść w temat, czy można zastąpić lekarzy systemami AI.
Tak, i to jest bardzo ciekawy case. Nawet była taka bardzo wielka chęć, że wszyscy myśleli, że te systemy AI, COVID to jest ten moment, żeby systemy AI weszły w medycynę i po prostu pomagały ludziom. I nawet właśnie moi znajomi sami robili zbiory dla właśnie rozpoznawania COVID-a. Natomiast wychodzi na to, że praktycznie nic z tych zbiorów nie zostało wykorzystane. Bardzo rzadko gdzieś ten przy okazji COVID-a się przydaje AI w różnych stopniu. I to jest, ja bym powiedziała, z kilku powodów. Pierwsze jest to, że no to każdy robi trochę sam. Każdy uniwersytet robi własne dane. Trochę pewnie jakiś właśnie szpitali robi własne dane.
Czyli to znowu rozproszenie z problemem, tak?
Tak, to jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, że nie ma ufności. I to jest dobrze, że nie ma ufności dla AI-a. I w szczególności w medycynie, nawet jeśli jest wytłumaczone, że na podstawie jakichś danych, to skąd mamy pewność, że to, co powiedziała maszyna, jest poprawne? A po drugie, nawet jeśli by było to tylko jako propozycja, że myślimy, że nasz system myśli, że masz COVID-a, jest takie coś, że wtedy ludzie by, nawet ci lekarze, którzy by rzeczywiście się pod to podpisali, będą się kierować systemem bardziej niż zwykle by podejmowali bardzo własną decyzję. I wtedy po prostu, jeśli system jest źle napisany i on podpowiada złe rzeczy, to lekarze będą wtedy bardziej się zgadzać, znaczy nie mówię, że lekarze, po prostu ludzie się bardziej zgadzają ze systemem z czymś, co jest już wcześniej podane. Nawet jeśli normalnie popełniliby mniej błędów, to jeśli system jest gorszy, to w tym momencie oni się z tym zgadzają, bo to jest łatwiejsze.
Bardzo podobne problemy mamy w prawodawstwie i w rekrutacji. Gdzieś od wielu lat próbujemy sprawić, żeby sądownictwo było bardziej uczciwe. I nie brało pod uwagę naturalnych biasów. To jest zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak ten motyw uprzedzeń w sądownictwie był wyssany z mlekiem matki. W wielu Stanach po prostu do tej pory się to dzieje. To nie kłammy się. Ten problem istnieje. I chciano go rozwiązać algorytmami. I tam się pojawiają dwa problemy. Po pierwsze, algorytmy, jeśli uczą się na danych, które wytworzyli ludzie, to stają się zbiasowane od razu praktycznie, ponieważ system był zbiasowany. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że żeby nie zgodzić się z algorytmem, to trzeba mieć bardzo dobre przesłanki. To jest to, co powiedziała Paulina. Jeżeli dostajesz informację, że ten ktoś jest winny, to jeśli nie jesteś 100% pewien, że tak nie jest, to raczej zgodzisz się z tym algorytmem, ponieważ wtedy konsekwencje łatwo przerzucić na maszynę. I podobnie wygląda trochę rekrutacja. Też podobne problemy, też pewien bias. I jego próba rozwiązania prowadzi nas do nowych, wszelkiej maści nowej klasy wyzwań. I pojawiają się na przykład głosy, żeby rekrutację czy prawodawstwo dodatkowo uregulować i zabronić używać tam AI-a. Ale co to znaczy zabronić używać AI-a? Jak mówimy, nie wiemy, czym jest AI. Czy system rekomendacyjny albo jeszcze trający scoring szans pewnych, czy to już jest coś, czego nie powinniśmy używać?
Czy byśmy nie zatrudniali do IT ludzi po polonistyce, tak? Żeby pierwszy odsiew na przykład przez AI.
Samo filtrowanie jakości aplikacji na dobrą sprawę można by było bez problemu zautomatyzować, ale okazuje się, że coś może się przez to prześlizgnąć jednak, tak?
No właśnie nie. Był bardzo znany case Amazona. Amazon miał bardzo dużo danych rekrutacyjnych z poprzednich lat i stwierdził, że zautomatyzuje. Nie wiem, czy to był, chyba to był właśnie taki screeningowy system. No i okazało się, że po pewnym czasie system odrzucał 90% kobiet i stwierdzili, że sprawdzą dlaczego. No i system w momencie, w którym, mimo tego, że były zanonimizowane te dane i nie było widać, że to są kobiety, on odrzucał nawet takie po pierwsze wzmianki, że jeśli kobieta miała Women's Chess Club w swoim CV, to on to zaznaczał jako cechę, że nie powinna zostać zatrudniona na podstawie tej danej, że ma Women's Chess Club. Dodatkowo jeszcze nawet jest różnica w tym, jak kobiety i mężczyźni tam piszą CV i pewne słowa, które wskazywały na to, że były robione przez kobietę, że CV jest robione przez kobietę, w tym momencie automatycznie, a to były jakieś takie czy umiejętności miękkie, że na przykład mężczyźni uważali, nie wiem, success driven, a kobiety, nie wiem, teamwork, powiedzmy, nie pamiętam. I w tym momencie teamwork był oznaczony jako ta negatywna cecha.
No oczywiście. Amazon mnie to bezwzględnie.
No tak.
Ja więc cały czas się zastanawiam, jak ten klub szachistek im podpadł i co tam się wydarzyło.
Znaczy, powiem ci przykład, bo AI jest bardzo sprytne. Ostatnimi czasy też dość głośny w mediach był fakt, że AI nauczyło się rozpoznawać kolor skóry po zdjęciach RTG. Coś, co dla człowieka jest zupełnie niemożliwe. Ale systemy były w stanie wyróżnić people of color po tym, że dostały totalnie zanonimizowane zdjęcia. I tak naprawdę bardzo ciężko jest nam zmusić je, żeby tego nie robiły.
Kurczę, AI uczy się rasizmu szybciej niż ludzie, to jest niesamowite.
No właśnie ja bym tu zadał pytanie, dlaczego w ogóle ten AI się uwziął na kobiety? Czy ze wcześniejszych danych rekrutacyjnych wynikało, że kobiety były rzadziej zatrudniane?
Dokładnie,
to był ten
case. I teraz
sobie znowu zoptymalizować, że jeszcze mniej ich
po prostu
tak,
standardowy pracownik Amazonu, najlepsi, on ma najlepszym performansie, nie chodzili na kobiece kluby szachowe.
System będzie kopiował wszystkie biasy, które były w danych. Na przykład z ciekawych jeszcze case'ów właśnie kopiowania biasów jest to, że rozpoznawanie płci i koloru skóry, to było, czytałam porównanie między Microsoftem a właśnie chyba Amazonem, jeszcze jakimś innym systemem. Rozpoznawanie białych mężczyzn jest 99%, rozpoznawanie czarnych kobiet rzędu 60%. To była taka różnica.
I Google ostatnio właśnie na Google I.O. albo w tym roku, albo w poprzednim. W poprzednim roku nie było Google I.O., także pewnie w tym. Chwalili się właśnie, że ichniejsze algorytmy nareszcie nauczyły się auto poprawiać zdjęcia osób o innym kolorze skóry.
Czyli jak ciemnoskóra osoba ma zdjęcie w nocy, to automatycznie jest...
Trochę upraszczasz, ale kwestia jest taka, że do tej pory tak, można było, bardzo były dobre algorytmy, które na przykład usuwały pryszcze, albo gdzieś wygładzały skórę, sprawiały, że zdjęcia były bardziej eleganckie. Dla people of color, szeroko rozumianych, tego nie było i Google kamera właśnie zostało ogłoszone, że tego się nauczyła. I to było jedno z większych ogłoszeń tak naprawdę konferencji googlowskiej.
A ile lat już jest, są te systemy?
Dokładnie,
nie?
A ile lat to już jest? Mamy 2021. Instagram, ile, 10 lat?
Tak, mija kilkanaście lat i słuchajcie, właśnie zrobiliśmy to, co powinno było działać od samego początku.
Dokładnie.
Jej. Good on you, Google. No dobrze, czyli w zasadzie jakich w takim razie problemów albo zagrożeń możemy się spodziewać, jeśli faktycznie no, oddając zbyt wiele rzeczy w ręce, no właśnie, nie mówmy konkretnie AI, ale różnego rodzaju systemów, możemy doprowadzać do coraz większej segregacji w pewnym sensie, tak? To zagrożenie jakby istnieje, tylko że jest po prostu na tyle podskórne, że nie będziemy mieli świadomości tego, że coś takiego się może stać. Bo dopiero po przebadaniu danych możemy się zorientować, co w ogóle zaszło, jak w przypadku chociażby Amazona.
No bardzo wychodzą biasy, bardzo wychodzą filter bubbles, no nie, to co widzimy w naszych automatycznie dopasowywanych reklamach w sieci, to co widzimy w naszych mediach społecznościowych, które przecież też są robione w ten sposób, to bardzo, bardzo wychodzi.
Tak, i to w sumie trochę tak bardzo, ten filter bubble działa bardzo na niekorzyść, bo wtedy ludzie stają się bardziej zamknięci w swojej tej własnej, na przykład widzę tylko, nie wiem, na Twitterze, jeśli jestem po jednej stronie politycznej, widzę tylko i wyłącznie tweety od jednej strony i wtedy
tak,
jest...
Tak, naprawdę mi się to nigdy nie udało. U mnie zawsze wrzeszczą na Twitterze wszyscy. To jest chyba jedno takie
prawdziwy
miejsce, w której ta reguła nie działa. Nie, właśnie, nie wiem, czy postrzegam się jako centrysta. Myślę, że nie. Natomiast jednak na Twitterze inba jest zawsze wszędzie.
Może Twitter to nie jest dobry system.
When I put out something, a good one, that people like, right? Good tweet. It goes up. It used to go up, it would say 7,000, 7,008. Does anyone know what I'm talking about?
Natomiast w dużej części systemów, może to nawet nie jest związane z samym propozycją, ale się wchodzi na jedne rodzaje stron tylko i wyłącznie. Mhm. Te, które są zgodne z naszymi poglądami.
Tak, to ja dorzucę tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz. My tak naprawdę boimy się algorytmów i staramy zachowywać się w sieci porządnie, żeby czasem na przykład YouTube'owy algorytm nie polecał nam Zenka Martyniuka. Po prostu staramy się robić to w trybie incognito, puszczać takie piosenki, ukrywać, że czegoś nie robimy. Jest tak naprawdę coraz częściej zauważona u ludzi strach przed tym, jak ocenią ich algorytmy. I to nie mówimy o algorytmach sądowniczych czy bankowych, po prostu takich zwykłych rekomendacyjnych. Że ja mam czasem nasze guilty pleasure.
Ja się nie przyznaję, czego słucham na Spotify. Nie udostępniam tego.
Ale Spotify to już wie.
Tak, ale to tak,
YouTube... U ciebie został Stachurski, jak kiedyś z tobą jechałem.
YouTube jest większy problem rzeczywiście, bo dopóki to YouTube tylko wie, to spoko, ale potem odpalasz YouTube'a przy znajomych, bo chcesz im coś pokazać i widzą twoją główną i jest ciężko.
Pokaż mi twoją główną stronę, a powiem ci, kim jesteś.
Ja mam zawsze na to workaround. A wiesz co, bo teraz jestem zalogowany na konto na YouTubie mojego klienta. To...
Dobra, ale jakbyśmy wrócili do tego pytania Chrisa, tylko go troszeczkę odwrócili względem waszej właśnie branży, czyli IT. Czy IT się boi, czy IT będzie gdzieś tam zastępowane? IT w tym wypadku jest tak samo szerokie jak AI, tak? Tutaj musimy tutaj sobie, mam nadzieję, że nam się uda podczas odpowiedzi na te pytania to troszkę sprecyzować. Bo tutaj też padło stwierdzenie, że ten kod, który tam gdzieś tworzy ta sztuczna inteligencja, jest mało zoptymalizowany i tak dalej, tak? Ale czy to też nie dążymy do tego, że w pewnym momencie ten kod, taki choćby do wyświetlania tych stron dla fryzjera, on nie musi być na tyle zoptymalizowany, ze względu na to, że po pierwsze mamy coraz szybszy dostęp do internetu, po drugie mamy coraz większą moc obliczeniową. Część tej mocy obliczeniowej na stronach internetowych jest przerzucana również na komputer użytkownika, tak? Który jest coraz, z roku na rok te komponenty są coraz bardziej wydajne. Czy to w ogóle może przeszkadzać w pewnym momencie? Według mnie nie, tak? Ten brak optymalizacji. Czy w takim razie branża IT jest w jakiś sposób zagrożona? Skupiamy się ogólnie, bo mówiliśmy już o kelnerach i tak dalej, o różnych branżach, ale zostajemy chwilę przy tym IT.
Czy ja bym powiedział, że IT się nie boi, bo IT... Raz, że całkiem dobrze rozumie AI i ograniczenia jego, a jeżeli ktoś akurat nie rozumie, to w dziale obok pracują ML engineers, którzy mogą wytłumaczyć i pokrzepić serce. A dwa, że no, IT jest sceptyczne z natury, więc też sceptycznie podchodzimy do tego. Widzimy, że te systemy no, mają bardzo duże ograniczenia, plus też widzimy, jak się zmienia w ogóle rynek pracy. No, też 30 lat temu były pewne zawody, których teraz już nie ma i nie było pewnych zawodów, które teraz są. W IT ten rozwój i nauka nowych rzeczy jest bardzo naturalna i przebranżawianie się też na nowe podejścia jest naturalne, więc to też z tej perspektywy nie jest problem. 10 lat temu nie było DevOpsów. Teraz DevOpsi są na największym hypie, który pewnie powoli już zacznie się niedługo wygładzać, bo już za długo to trwa. Albo nie, Artur?
Nie, bo to jest w ogóle ciekawa kwestia. Ja się AI nie boję. Tak powiem szczerze, AI nie będzie tym, co uważam za swoją konkurencję. Jako branża wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili w piku. Ponieważ tak naprawdę, tak jak mamy te małe komponenciki, które... gdzieś składamy z nich strony internetowe, to powoli są trendy typu no-code, gdzie składamy całe usługi już z gotowych elementów. I tak naprawdę sklejanie tego, to wszyscy reklamowali na początku zwłaszcza tego trendu, o, biznes będzie mógł. Nie, to będą narzędzia dla programistów, ponieważ z mojej perspektywy największym takim spopularyzowanym systemem no-code na świecie, albo low-code, bo to bardziej są właśnie low-code'y, jest chmura. Czyli nagle za pomocą konfiguracji paru plików YAMLa stawiasz sobie chmurę serwerów i możesz to kodować i automatyzować.
Okej, okay, dobra, to się wtrącę teraz. Stawiasz sobie chmurę tych kilku serwerów, potrzebujesz mniej osób do obsługi tych serwerów, tak. Więc generalnie jest tutaj pewne ograniczenie.
Dokładnie, dlatego mówię, że branża, jesteśmy w piku i ten pik będzie stopniowo opadał. Jesteśmy po prostu w tych złotych czasach według mnie i będziemy potrzebowali coraz mniej specjalistów, za to coraz lepszych specjalistów. Ponieważ nie wpuścisz admina linuxowego po technikum, żeby operował chmurą Amazonu startupa.
No chyba, że hostował i administrował serwerem WoWa na osiedlu przez 10 lat.
Tak, to jest dobre doświadczenie w CV. Zdecydowanie spojrzałbym łaskawym okiem na takiego człowieka.
Ja do dziś zastanawiam się, gdzie pracuje Przemo od PHP.
A to się da sprawdzić.
To trzeba nawet będzie sprawdzić po odcinku, dorzucimy do opisu.
Z tego co pamiętam, nie, to tam już wytniemy, ale wydaje mi się, że pracuje w Google.
To może ja, ale właśnie przy tym low-code i no-code właśnie dochodzimy do tego, że o wiele ciężej robi się customowe rzeczy. Jak piszemy wszystko od zera, wiemy co jest w środku, więc robić coś, co potrzebujemy innego jest dość relatywnie łatwo. W momencie, kiedy mamy no-code albo low-code, chociażby nawet te Tableau, czyli takie business intelligence systemy, to żeby zrobić coś, co nie było wzięte przez twórców pod uwagę, to jest dramat. To są godziny, dni roboty.
I ja się też boję trochę, jak będzie z utrzymywalnością tych systemów, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, to nie jest pierwszy raz, kiedy branża próbuje pozbyć się programistów. Pierwszy taki duży hype to jest koniec lat 90. Mieliśmy systemy typu IBM Rhapsody, gdzie za pomocą UML-a wykodujemy sobie aplikacje. Mieliśmy systemy typu ETL, które za pomocą bloczków pozwalały konfigurować skomplikowane procesy biznesowe.
I teraz przypominają mi się te czasy naszego poprzedniego klienta, gdzie mieliśmy ten system na utrzymaniu 2 lata temu.
Dokładnie. I to jest masakra, bo to my nie pamiętamy, że systemy nie żyją 2-3 lata, tylko często 20-30 lat. I nie chciałbym być człowiekiem, który będzie sprzątał to low-code'owe legacy, które się wtedy pojawi. Bo jeśli masz fragment kodu, to jest... Stary kod był stosunkowo prosty w obsłudze. Dostawałeś aplikację, deployowałeś ją, miałeś dostęp do źródeł, rozumiałeś o co chodzi. Tego typu klasyczny monolityczny kod. Dzisiaj, w poprzedniej firmie, śmialiśmy się z chłopakami z zespołu, bo mieliśmy akurat męski zespół, że tak naprawdę moglibyśmy nasz produkt totalnie open source'ować, nikt by tego nie postawił. Ponieważ to wymagało takiej ilości wiedzy, jak posklejać ze sobą te kawałki, że nie było żadnych szans. Mogliśmy publicznie na GitHubie po prostu pisać, a i tak klienci by musieli płacić te $1000.
No to jest chyba ogólny problem open source'owych rzeczy w wielu wypadkach, tak?
Linux? Ja bym jeszcze Cobola przypomniał, przecież Cobol też miał być językiem dla biznesu i coś nie pykło.
Czemu nie pykło? Do tej pory się utrzymuje, do tej pory biznes, wiesz, w jakimś stopniu kiedyś to zrobił, dzisiaj to jest wprawdzie ludzie z Indii, ale on był wysokopoziomowy w swoich czasach.
No ale nie biznes pisze te formuły, tylko my zmienialiśmy pewne rzeczy na mainframe'ach, nie?
Myśmy tego nie zmieniali, bo nawet my tego nie umieliśmy.
A czy to w takim razie nie jest tak, że to teraz tutaj wszyscy w trójkę powiedzieliście, że to IT jest w piku, ono się będzie się obniżać, natomiast to nie będzie tak, że ono się będzie po prostu rozprzestrzeniać na inne branże, na zasadzie takiej, że jak ten AI wejdzie do tego fryzjerstwa, McDonald'ów i tych wszystkich innych takich codziennych rzeczy, to tam się pojawi większe zapotrzebowanie właśnie na tych, w sumie okej, okay, może zaryzykowałem stwierdzenie niskopoziomowych ludzi, którzy rozumieją i obsługują AI po prostu, bo są serwisantami?
Ja bym tutaj nawet nie używał AI wszędzie. Po prostu będą umieli sobie skonfigurować tego typu usługi i ogarnąć początek, takie podstawowe formuły kodu jak pętle, jakieś wyrażenia warunkowe. Najprostszy sposób kodowania to będzie coś tak naturalnego jak czytanie i pisanie. Od lat mówi się o code literacy, czyli tym, że jak XX wiek to jest wielkie wyjście z analfabetyzmu, tak XXI wiek sprawi, że w zasadzie każdy będzie potrafił napisać skrypt w Pythonie.
Bo jak nie, to będzie nomadem, tak?
Będzie nomadem, po prostu będzie mu się źle żyło, bo wszelkie maści taskery, jakieś automatery, właśnie low-code'y, bo przecież low-code'y to jest chyba pierwszym takim popularnym low-code'em, który przebił się do świadomości publicznej, to był IFTTT. Ciężko wymówić tą nazwę, ale to było...
If this, then that.
If this, then that. Dokładnie. Także to była usługa, która pozwalała na przykład wziąć, że jak zapiszę plik w Evernote, to ty mi go wyślij na mojego maila. I to tak naprawdę jest forma programowania. Tam było wszystko. Tam były pętle, tam były wyrażenia warunkowe. Jeżeli ten e-mail na przykład ma w tytule Gmail.
10 lat temu Rocket Science, a teraz generalnie dostępne w wbudowanych systemach nasze telefony.
Tak. Więc można sobie stawiać te proste skrypty u siebie i w zasadzie...
I większość ludzi potrzebuje.
Większość ludzi tego potrzebuje i większość ludzi jest w stanie to zrobić.
Tak, jakby też mi się wydaje, że większość ludzi jest w stanie pisać kod i to nawet widać po tym, ile ludzi się przebranżawia. W tym momencie chodzi na bootcampy, żeby próbować wejść w IT, albo po prostu raz na jakiś czas próbuje sobie coś zaprogramować, nawet jeśli chodzi o podstawowe jakieś skrypty w Pythonie, więc jak najbardziej w pewnie niedalekiej przyszłości będziemy mieć taką sytuację, że większość ludzi, w szczególności, że już jest chyba programowanie w podstawówkach.
Tak, skracza. Szukaliśmy, jakie są najpopularniejsze wyrażenia związane z programowaniem w Polsce. Okazało się, że jest to Scratch, ponieważ wszyscy gimnazjaliści, czy nawet ludzie z podstawówek po prostu go wyszukują, więc Java Pi to w ogóle nie ma startu.
Ja mam córkę, która już to miała i to naprawdę było bardzo dobre doświadczenie. Ale chyba dla nauczycielki akurat w tym wypadku, a nie dla dzieciaków. Bo dzieciaki sobie ogarnęły to bardzo szybko i zrobiły to wykorzystując funkcje, które nie były w podstawie programowej i to już dla niektórych niekoniecznie tak, jest dobre podejście.
Przypomina mi się moje liceum i zajęcia z Accessa, gdzie trzeba było kliknąć bloczkami, ja twierdziłem, będę pisał SQL-a, nie będę się bawił tymi bloczkami. I też przeszło. Aczkolwiek tu należy pamiętać jedną rzecz. To, że każdy potrafi czytać i pisać...
Czytał pan Biblię? Może tak, może nie? Co wam do tego? Umiesz czytać, synu? Zależy co. A umiesz szybko spieprzać?
To nie znaczy, że każdy będzie poetą czy autorem powieści. Ludzie będą potrafili zrobić proste rzeczy, ale gdzieś te skomplikowane systemy dalej będą tworzone przez profesjonalistów. Po prostu próg wejścia będzie większy. Trzeba będzie dużo więcej umieć, żeby złapać pracę jako programista. Nie wystarczy, już dzisiaj nie wystarczy możliwość umiejętność klepania HTML-a i odrobiny JavaScriptu, a w przyszłości ten próg wejścia tylko będzie się podwyższał.
Tak, bo jak dla mnie to programista to jest właśnie osoba, która łączy ze sobą klocki bardziej niż nawet pisze sam kod. I rzeczywiście same klocki mogą być zastąpione przez różne systemy, natomiast łączenie klocków już niespecjalnie.
Mhm. No właśnie, to też jest jeden z tematów, których chciałem się chwycić, bo rozumiem, że i też Artur właśnie chciałem cię zapytać, czy kiedy byłeś w liceum, jak wyobrażałeś sobie, że będzie wyglądała twoja praca na przykład w 2021, jeśli chodzi o poziom jej zautomatyzowania. Nie wiem, czy zastanawiałeś się nad tym i w sumie to jest pytanie do całej waszej trójki.
Znaczy powiem ci, że ja sobie wyobrażałem moją pracę, jak byłem w liceum, że będzie wyglądała jak w komiksach Dilberta i moja pierwsza praca trochę tak wyglądała, to akurat potem dopiero branża zwariowała, pojawiły się startupy i ogólnie zrobiło się to cool, bo to, że w moich czasach, jak ja byłem w liceum, że ktoś chciał programować, to fajnie było być lekarzem, fajnie było być prawnikiem, programista, mech, będziesz w sklepie komputerowym sprzedawał. I to było trochę takie podejście.
A ile masz lat?
Mam 31 w tym roku. To się zaczynało, według mnie, tak naprawdę boom na programowanie zaczął się wraz z telefonami komórkowymi, tymi tak bardziej zaawansowanymi, iOS-em, Androidem. Wtedy ludzie nagle zobaczyli, że oni potrzebują programów, bo pojawiały się te małe aplikacje, na których można było zarobić straszne pieniądze i to trafiło do mas, że to jest coś fajnego. Telefon komórkowy, który miał system operacyjny, był czymś fajnym. Wcześniej ja miałem telefon, który miał Windowsa i jakoś tam nikt nie pisał zresztą bardzo aplikacji.
No bo tam się nie dało. Nie?
No dało
nie,
się.
Dało się. Na Windows Mobile pierwszym tym 5.1, 5.2 potem to się najbardziej dało. Potem była 6 i 7 już to ograniczyła bardziej. Ale
dokładnie, wcześniej się dało i to było...
Może było samemu pisać wcześniej, tak?
I jakoś nikt się tym Romy nie podniecał wtedy.
Tak. Znaczy, jak miałem Nokia na Symbianie, to ściągałem wszystkie aplikacje, które dało się tylko na nim zainstalować. I w pewnym momencie już ten telefon naprawdę był w bardzo kiepskim stanie, bo
miałeś 20
z niego wyciągnąć wszystko.
20 na początku miałeś.
Tak.
Ale to właśnie to ciekawe, co powiedziałeś, bo ja mam 37 lat i pamiętam, że już nawet w końcówce podstawówki, a już w liceum to już w ogóle, fakt, że byłem na profilu matematyczno-informatycznym w liceum, to już sporo było takich aspirujących programistów.
Tak? Znaczy byli aspirujący programiści, bo ja też byłem aspirującym programistą, bo to było fajne, to było nowe, tym się można było pobawić.
Ale byli ludzie, którzy myśleli, że okej, tam koleżanka lekarzem, kolega prawnikiem, a ja programistą na przykład. Zaczęli się już tacy.
Znaczy ja mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że Artur jest z Kolbuszowej.
Jestem z Sosnowca.
Byłem w Rzeszowie.
Jestem z Sosnowca, więc wiesz, handluj z tym.
Ale wiesz, to bardziej na zachód. Nie wiem, bo ja nie miałem właśnie zupełnie takiego podejścia, że to jest jakiś taki niebezpieczny kierunek. Wręcz przeciwnie, ja w podstawówce w ogóle bardzo się fascynowałem matematyką i wtedy miałem takie myślenie, że kurde, fajnie by było iść na studia matematyczne, coś tam, ale mi wtedy przetłumaczyli, że nie, po tym to nie ma przyszłości, będziesz uczyć w szkole. No i pierwsze potem przeskok, co najbliżej, to było IT.
Łukasz, moi znajomi w Krakowie, z którymi pracowałem w drugiej pracy, zaczynali za najniższą krajową jako programiści. I cieszyli się, że mieli pracę. Także ta branża rodziła się wtedy.
No właśnie, więc teraz dlatego zadałem to pytanie, bo zastanawiałem się, czy teraz ludzie będący właśnie w wieku szkolnym, powiedzmy licealnym, nie mają wyobrażenia, że właśnie teraz, że właśnie z kolei, kiedy oni już jakby pójdą do swojej pierwszej pracy, to będą od razu trzepać strasznie gruby hajs, tak. Będąc bardzo nisko poziomymi programistami, kiedy się okaże, że tak naprawdę będą takimi, no, jako klepacze kodu, nazywając ich tak dość brutalnie, mogą się okazać właśnie mało wartościowymi pracownikami, tak?
A teraz,
to się już w tej chwili dzieje.
Teraz jest bardzo dziwny rynek dla osób, które wchodzą do branży, bo z jednej strony jest straszne parcie na programistów i jest bardzo dużo firm, które jeśli masz 2 lata doświadczenia, to cię biorą bez żadnych pytań. Natomiast jeśli próbujesz się przebranżowić, to nie dość, próbujesz wejść w rynek, to nie dość, że walczysz z osobami, które się przebranżawiają, walczysz ze studentami, walczysz z tak naprawdę masą innych ludzi, a firmy cię nie chcą. To jest duży koszt, który się nie przekłada za bardzo, bo ktoś się dostanie na staż, a po 1,5 roku, po 2 latach pójdzie. Więc tak naprawdę jest teraz, a szczególnie, że COVID nie pomógł, jest teraz bardzo dziwny rynek i bardzo ciężko wejść w rynek IT. Więc ludzie sobie właśnie wyobrażają, ja się przebranżowię i będę zarabiać pieniądze, ale ciężko po prostu nawet się przebranżowić. Po prostu ciężko wejść w to, żeby cię nawet za pierwszym razem ktoś zatrudnił. Jak już masz pierwszą pracę, to jest z górki.
To też się podobno trochę przesuwa już w tej chwili, aczkolwiek jest takie podejście teraz, że łatwiej dostać się na staż niż jako junior do pierwszej pracy, bo firmy nie chcą otwierać stanowisk juniorskich. Powody są dwa. Po pierwsze, tak jak powiedziała Paulina, tą osobę trzeba wyszkolić, a ona ci ucieknie, bo gdzieś dostanie te wyższe stawki. Po drugie, jak otworzysz stanowisko juniorskie, to dostajesz nagle setki CV, bo tak to w tej chwili wygląda. I co? Musisz to przeglądnąć. I to zajmuje ci po prostu czasu.
A jak już ustaliliśmy, AI nie pomaga w rekrutacji. No,
trochę dlatego właśnie pomaga, bo są te problemy.
Pomaga, ale nie zawsze można sobie nim pomóc. Albo też no, czasem są jakieś bajasy.
Mówiliśmy już o tym, że to IT zostanie, jakby rozprzestrzeni się na wiele innych branży, ale w ogóle jak jest w takim razie są związane z tym zagrożenia? Dominacja szeroko pojętego IT praktycznie w każdym aspekcie, tak jak już powiedzieliśmy, że to okej, będziemy się uczyć tego i będzie takim samym progiem wejścia jak nauka czytania tekstu zwykłego, to będzie nauka rozumienia tych procesów właśnie technologicznych, ale to czy to nie zmierza przypadkiem w jakimś takim kierunku, który może być zagrożeniem dla całości?
To znaczy, jeśli chodzi o zagrożenie dla całości, to nie chcę iść w takie typowe apokaliptyczne wizje, ale na pewno IT nie jest...
Dla całości jako branży.
Jako branży, dokładnie. Dla branży rysują się pewne problemy, ponieważ te 10 lat temu, do których już przywoływaliśmy, jak zaczęły pojawiać się startupy, gdzieś tam Facebook, w ogóle szefowie tych firm to byli jak gwiazdy rocka. Fincher nakręcił o Marku Zuckerbergu film. Także mówiliśmy o ludziach, do których w zasadzie każdy aspirował. Trochę tak pozostało, ponieważ oni mają olbrzymie pieniądze, a pieniądze zawsze przyciągają, ale na pewno nie są już tak świetlistymi postaciami, jak jeszcze parę lat temu rysowało się. Młodzi przedsiębiorcy, którzy biorą i będą nam algorytmami zmieniali świat.
Dokładnie. No teraz przedstawia się też ich ciemne strony i wydaje mi się, że to chyba też jest bardzo zdrowy kierunek, w którym to wszystko poszło, bo w pewnym momencie bardzo cały świat zachłysnął się w pewien sposób, no może światem nie tyle IT, co właśnie wszystkim, co szło za startupami i za tym, co Dolina Krzemowa lubi określać określeniem disruption, które też jest zresztą jednym z moich ulubionych buzzwordów wszechczasów, ale czy tak właściwie to, że nagle troszeczkę, no nie wiem, no COVID dołożył swoje, Cambridge Analytica dołożyło swoje zdecydowanie.
Prism dołożył swoje.
Dużo różnych historii. Lot w kosmos Jeffa Bezosa też nie pozostał bez komentarza, dlatego pytanie, czy nie jesteśmy teraz w momencie, kiedy właśnie wszystko tak naprawdę nabiera trochę innego kierunku niż przewidywaliśmy jeszcze niedawno, bo nagle zaczynamy spoglądać na tą rzeczywistość trochę trzeźwiej?
Tak, i rządy, tak jak wspomnieliśmy już dzisiaj w odcinku, zaczęły nas regulować jako branżę. I to jest chyba dobre, aczkolwiek to też jest dość ciekawy trend. Ponieważ pierwsza była Unia Europejska, która wprowadziła GDPR, a to był chyba pierwszy taki duży medialny cios dla branży IT. Że nagle nie wolno zbierać danych. I z GDPR-em i późniejszymi ruchami podobnymi w Stanach, bo tak naprawdę stan Kalifornii też bardzo podobne ustawy wprowadził. To nie jest tak, że tylko w Europie pojawiły się tego typu kroki. Pamiętam komentarze.
Póki jest stanem Kalifornia, a nie Republiką Kalifornii, bo takie pomysły też są i też tak, jest spore grono fanów tego pomysłu.
Będziemy obserwować, może aż wypuścimy całą serię, będziemy mieli ciekawy odcinek o zmianach na świecie. Aczkolwiek pamiętam, jak się zaczął GDPR pojawiać w Europie. Pojawiać się potem w Stanach. Wszyscy mówili, okej, to my nie będziemy zbierać danych, my będziemy dobrzy, a Chiny wezmą, będą zbierały dane i one wyprzedzą nas o lata świetlne. I tak naprawdę Chiny są potęgą w AI-u, prawda, Paulina? To jest naprawdę duży rynek do tego. Gdzieś tam swego czasu pamiętam informację, że jak pojawiło się embargo na współpracę z Chinami za czasów Trumpa w ramach konferencji AI, to one się przestały odbywać, ponieważ okazało się, że ta swobodna wymiana wiedzy nie jest możliwa bez Chińczyków, bo oni są naprawdę potęgą.
Swobodna i Chińczyków, bardzo ładne.
Tak, wbrew pozorom, bo Chińczycy są pod tym kątem bardzo specyficznym krajem. Także u nich ta rozwój nauki...
Szczególnie
firmy IT. Aczkolwiek to też się zmienia, ponieważ mówiliśmy, Chińczycy nas zaorają, bo oni będą zbierali dane. Rok 2021 to jest rok, w którym Chiny zrobiły swojego GDPR-a. Chiny też zaczęły prowadzić wojny z swoimi podmiotami IT. Stwierdziły, że są zbyt potężne. Stwierdziły, że zagrażają tak naprawdę bezpieczeństwu państwa, bo zaczęły na przykład krytykować system bankowy, który jest w pełni państwowy w Chinach. I gdzieś chińska partia stwierdziła, że trzeba coś z tym zrobić. I tak naprawdę według mnie najciekawszym, symptomatycznym zjawiskiem jest istniejsza krytyka gier komputerowych. Ponieważ gdzieś ostatnimi czasy w Chinach jest narracja, że gry komputerowe są złe, że sprawiają, że mężczyźni nie są kreatywni. To jest dużo czasów mężczyzn akurat u nich. To jest tego typu ataki, że nie robią nic konstruktywnego, tylko ludzie idą w pełny eskapizm. I to jest... To się wpisuje bardzo mocno w chiński taki stereotyp, że idziemy do przodu, ale to ma drugie dno. To też jest cios w branży IT, ponieważ co się okazało? Okazało się, że te firmy zarabiały niesamowite pieniądze i stały się, tak jak startupy w USA, miejscem, gdzie najlepsze talenty szły. Żeby sprzedawać, jak to się mówi, że największą tragedią tego pokolenia jest to, że najświetlejsze umysły idą zastanawiać się, jak najlepiej wtłuc ludziom reklamy do głowy. I a propos Facebooka i Google'a, tak samo było w Chinach, że najlepsze talenty zajmowały się robieniem gier i mikrotransakcji. W Alibabie, w Tencencie, tego typu firmach. Więc Chiny postanowiły tą branżę ludziom obrzydzić. Żeby tak naprawdę przekierować ludzi z najlepszych uniwersytetów na rynek hardware'u. Rzeczywiście tam, gdzie ta przewaga konkurencyjna w walce z Zachodem, zwłaszcza jeśli dojdzie do jakichś blokad technologicznych, jak w przypadku ARM-u, będzie najbardziej istotna. Chiny mogą to zrobić, biorąc pod uwagę, jak skoordynowane akcje są w stanie przygotowywać.
Czyli co, Artur, ty jesteś takim sceptykiem, jeśli chodzi o to pikowanie cały czas, bo jak sam powiedziałeś, że będzie trochę spadać to IT, tak? Tutaj widzisz, że jakby regulacje prawne i gdzieś tam ta komunikacja do szerokiej publiczności zwykłych ludzi, nie z branży, jest taka trochę obrzydająca to IT, tak? Czy to w Chinach, czy to Cambridge Analytica, czy te wszystkie różne aferki, które się gdzieś tam pojawiają, bo ten spektakl związany z przesłuchiwaniem Zuckerberga w Stanach Zjednoczonych, to była komedia trochę, tak? Bo to, i to wtedy właśnie było takie odbicie piłeczki bardzo szybko, tak? Bo pokazano, że kilkudziesięciolatkowie nie potrafią, czy tam 50 plus, 60 plus, którzy nie rozumieją za bardzo rzeczywistości, próbują zrozumieć ją, zadając pytania takie po prostu mega, mega płaskie, mega kolokwialne. Tak? Czy to w takim razie ta przyszłość IT to jednak jest w takich kolorach wojenki pomiędzy różnymi technologiami i branżami, czy jak to widzicie?
Ja myślę po prostu, że przestaniemy być gwiazdami roka. Przestanie to być rzecz. Będziemy w Polsce, czy w tego typu kraju, będziemy zarabiamy duże pieniądze, w związku z tym dalej gdzieś ludzie będą aspirować. Za to to nie będzie, powiedzmy sobie szczerze, to nie tylko pieniądze, jeśli chodziło o Dolinę Krzemową. To już był ten mit. Będziemy zmieniać świat. W tej chwili gdzieś ludzie zauważyli, że ten świat zmieniamy, ale trochę na gorsze. Mamy Ubera, gig economy, ogólnie pauperyzację wielu grup społecznych w Stanach Zjednoczonych i za tym idącą pauperyzację też w Europie i ogólnie w zachodniej grupie kulturowej. W związku z czym gdzieś ludzie zaczynają bać się tych algorytmicznych overlordów. Wydaje mi się, że to po prostu nie będzie aż taka praca na świeczniku. W dalszym ciągu AI będzie potrzebne. A informatyka będzie potrzebna. Ludzie w IT, nie da się dzisiaj prowadzić biznesu bez IT. Ale to po prostu gdzieś ja spodziewam się końca tej epoki startupów albo przesunięcia ich właśnie do Azji.
No mi się wydaje, że przy wejściu takich regulacji, no to po prostu stanie się to taka zwykła praca jak każda inna, a nie, tak jak Artur powiedział, coś specjalnego. Bo rzeczywiście teraz IT trochę jest tak objęte mitem, czymś takim specjalnym.
Dzikim zachodem.
Tak, jak mówi się komuś, że jest się programistą, to czy chociażby, że zajmuje się właśnie sztuczną inteligencją, to jest totalnie po prostu wow. Myślę, że to po prostu wejdzie tak na dzień, na co dzień, po prostu jako zwykły zawód.
Nawet jeżeli ta branża za 20 lat nie będzie dokładnie taka sama, jak jest teraz, to wydaje mi się, że wciąż będzie uprzywilejowana, ponieważ ona się przekształci w taki sposób, że może już nie będziesz software inżynierem i będziesz zajebisty, ale będziesz algorytm machine learnerem albo kimś tam innym związanym z AI-em, albo nawet wciąż z rozwojem systemów, architektury. I będzie się to inaczej nazywać, będziesz robić coś innego, ale dalej jako branża IT będziesz tym królem życia.
Czyli rzemieślnicy IT odejdą w niepamięć, a cała reszta będzie się miała bardzo dobrze.
Rzemieślnicy, my bardzo lubimy słowo software craftsmanship, czyli właśnie rzemieślnicy kodu. To pauperycz, to, które próbuje ludzi trochę obrazić, to są właśnie code monkey.
Czyli tak.
Czyli tak.
Dobra, to dobry akcent, żeby zakończyć chyba.
To wszystko na dziś. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz paczkę linków do artykułów związanych z tematem odcinka, a w aplikacji Vibe znajdziesz mnóstwo innych treści stricte dopasowanych do Twoich zainteresowań i ulubionych technologii, które pomogą w rozwoju Twojej kariery w IT. Subskrybuj wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów oraz na YouTube, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.